Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia jest Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry, witam Państwa.
Wczoraj i dzisiaj nasi słuchacze wysyłali pytania, które chcieliby zadać panu. Tak więc nasza rozmowa przede wszystkim będzie się opierała na pytaniach zadawanych przez słuchaczy. Przeczytam pierwsze z nich, które najczęściej się pojawiało. Czy egzaminy ósmoklasistów i maturalne odbędą się w terminie? W jaki sposób zostaną przeprowadzone, jeśli stan epidemii przedłuży się?
W tej chwili zawieszone szkoły są do świąt Wielkiej Nocy. Ten termin zawieszenia funkcjonowania tradycyjnego zawieszenia szkół nie powoduje potrzeby zmiany terminu egzaminów. Natomiast będziemy dalej podejmowali decyzje w zależności od rekomendacji ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. Także dziś nie odpowiem jeszcze, w jakim terminie odbędą się egzaminy. Na razie przygotowujemy się do tych terminów, które są znane już od wielu miesięcy.
Czy jeśli sytuacja
i te egzaminy oczywiście odbędą się w sposób tradycyjny. Mamy przygotowanie arkusze. No nie dałoby się przeprowadzić moim zdaniem egzaminu w formie online.
A jeśli nie da się przeprowadzić egzaminów w formie online, to co wtedy? Czy rok szkolny zostanie wydłużony? Bo takie pytania też zadawali nam słuchacze.
Jeszcze raz mówię, że nie przymierzamy się do tego, aby przeprowadzać egzaminy online w wersji internetowej. Wydaje nam się, że to ze względów technicznych byłoby niemożliwe, byłyby problemy z oceną, czy uczniowie samodzielnie rozwiązywali te egzaminy. Także wydaje nam się, że infrastruktura w tej chwili jest jeszcze nie przygotowana na tego typu egzaminów. Nawet gdyby czasowo udało się to ustalić, to mamy wątpliwości, czy wszyscy uczniowie byliby w stanie pod względem technicznym przystąpić do tego egzaminu. Przygotowujemy się na różne scenariusze, natomiast na razie nie przewidujemy zmiany terminu roku szkolnego. To po to między innymi przeszliśmy na zdalne nauczanie, aby nauczyciele mogli realizować podstawę programową. Przypomnę, że od środy 25 marca wszystkie szkoły zobowiązane są do tego, aby kształcić na odległość i w ten sposób realizować także podstawę programową.
Jeśli mówimy właśnie w tej chwili o nauce zdalnej, to niektórzy rodzice alarmują, że dzieci nie mają dostępu do komputera i do internetu i nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Czy w takich sytuacjach nauczyciele powinni prowadzić zajęcia online, jeśli nie mogą wszyscy uczniowie brać w nich udziału?
My wyraźnie mówimy o tym, że nie są to zajęcia online, tylko kształcenie na odległość. Różnica polega na tym, że my nie wymagamy od nauczyciela, aby każdą swoją lekcję przeprowadzał w czasie rzeczywistym z grupą czy klasą, z którą powinien mieć zajęcia w szkole. To wynika z kilku przynajmniej powodów. Po pierwsze, nie wszędzie jest dostęp do szybkiego internetu, a jednak połączenie wideo wymaga internetu o dużej przepustowości. Po drugie, nie zawsze nauczyciele mają sprzęt, który pozwala im na tego typu rozmowy. Po trzecie, wreszcie tak jak pani mówiła, nie każdy uczeń ma dostęp do szybkiego internetu i do sprzętu, który umożliwia takie rozmowy wideo. A czasami też bywa, że jeżeli jest komputer, no to używa go kilka osób. Na przykład jest kilkoro rodzeństwa albo któryś z rodziców pracuje zdalnie i wówczas w czasie rzeczywistym nie jest w stanie non-stop używać tego sprzętu. No i wreszcie zasady higieny i bezpieczeństwa. Nie chcieliśmy, aby uczniowie siedzieli non-stop 6 czy 7 czy 8 godzin przed komputerem i zmienialiby się tylko i wyłącznie nauczyciele i prowadzili kolejne lekcje wideo. Stąd wyraźnie mówimy, że to nauczanie na odległość powinno obejmować różne formy pracy z uczniami. Tak samo jak jest w tradycyjnej szkole przy tradycyjnych zajęciach, gdzie nauczyciel nie pracuje na przykład tylko i wyłącznie metodą wykładu, ale różnymi metodami stara się dotrzeć do uczniów i tak samo jest tutaj w rozporządzeniu, które mówi o kształceniu na odległość. Wyraźnie wskazujemy, że nauczyciele powinni używać różnych form pracy. Ta praca to przecież może być przesłane poprzez dziennik elektroniczny czy e-maila, czy nawet SMS-em fragmenty podręcznika, tekstów źródłowych lub jakichś miejsc w internecie, w których są materiały przydatne do przeprowadzenia danej lekcji, plus do tego jakieś polecenia związane z materiałem, który będzie opracowywany na tej lekcji, ewentualnie jakaś praca domowa czy ćwiczenia podsumowujące ten temat. I dzięki temu nauczyciel sam nie musi siedzieć tyle godzin przed komputerem, tylko i wyłącznie prowadząc wideokonferencję. I tak samo uczeń też ma możliwość różnych form pracy na odległość i w ten sposób choćby nie blokuje sprzętu innym domownikom, a jeżeli nie ma tego komputera czy internetu, to tak jak mówiliśmy, szkoła powinna zapewnić inną formę przesłania materiałów, czy to kurierem, czy drogą pocztową, czy pracownika gminy, bo przypomnę, że dzisiaj przecież gminy nie dowożą już uczniów do szkół, nie mają w związku z tym tego typu wydatków i ten pracownik, który był kierowcą na przykład gimbusa, może spokojnie teraz rozwieźć te materiały po uczniach, którzy zadeklarowali, że nie mają możliwości technicznych, aby uczestniczyć w takim nauczaniu online, jak pani to określiła.
No właśnie, tutaj to bardzo dobre rozwiązanie, o którym pan mówi, ale czy takie dyspozycje zostały wysłane do kuratorów oświaty, nie wiem, do samorządów, żeby właśnie w ten sposób ratować w sytuacji dzieci, które nie mają dostępu do komputerów czy też do internetu, czyli dowożenie
oczywiście,
materiałów?
Tak. Oczywiście, że tak. Samo rozporządzenie wyraźnie mówi, że poza tymi formami pracy przy użyciu komputera i internetu są też możliwe inne formy pracy. My tam wskazaliśmy, że może być to na przykład przekazanie materiałów w szkole, żeby rodzice zgłosili się po taki materiał, bądź przez kuriera czy pracownika gminy, tak jak to mówiłem. I dyrektorzy są zobowiązani po pierwsze do tego, aby wraz z nauczycielami sprawdzić, jakie są możliwości techniczne swoich uczniów, ustalić z rodzicami formę kontaktu. I tam, gdzie rodzic deklaruje, że nie ma możliwości pracy na komputerze jego dziecka, no to wówczas powinien ustalić inną formę kontaktów. My tylko podaliśmy przykładowe, można wymyślać jakieś inne. My nie staramy się tutaj wprowadzić jednego, jednolitego standardu na terenie kraju, bo rozumiemy, że często warunki materialne, techniczne, geograficzne są zupełnie różne i każda z gmin może nieco inaczej rozwiązywać tę sytuację. Chodzi nam o to, aby skutecznie porozumieć się z rodzicami bądź uczniem, to zależy oczywiście od wieku, i w ten sposób umożliwić to nauczanie na odległość, bo my zdajemy sobie sprawę, że jest to taka zastępcza forma tradycyjnej formy nauczania i wiemy również, że nie było czasu, aby technicznie można było się przygotować na takie rozwiązanie. Wiedzieliśmy jednak równocześnie, że nie możemy zdecydować się na to, aby powiedzieć nauczycielom i uczniom teraz przez 2 tygodnie czy kilka tygodni nie będziecie robili nic, macie ferie, macie wolne od szkoły i to jest kolejna forma wypoczynku. Nie chcieliśmy do tego dopuścić. Chcieliśmy, aby uczniowie nie tracili tego czasu i aby mogli korzystać z kontaktu z nauczycielami i móc poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.
Z kolei nauczyciele zgłaszają problemy, a mianowicie takie, że niektóre przedmioty, na przykład matematyka, wymagają wielu, wielu godzin pracy z uczniami przy komputerze, a dyrektorzy nie chcą płacić im za nadgodziny. Jak można rozwiązać ten problem, czy nie można rozwiązać tego problemu?
Ale co to znaczy wielu, wielu godzin? No, przecież mówiliśmy o tym, że są różne formy pracy. To przecież może być w ten sposób, że nauczyciel nagrywa jakiś krótki materiał wideo, w którym pokazuje, w jaki sposób rozwiązuje się dany typ zadania. Mówi o pewnych metodach pracy, nie wiem, z arytmetyki czy geometrii i potem prosi uczniów o to, aby rozwiązali przykład podobny do tego, który nauczyciel pokazał. No przecież każdy przedmiot ma swoją specyfikę. Jak rozumiem, nauczyciel matematyki wie, w jaki sposób różnymi metodami przekazywać wiedzę matematyczną. Historyk potrafi opowiedzieć różnymi metodami o historii, sięgając do źródeł historycznych, ilustracji, map, ale i także tekstu pisanego czy fragmentu wykładu. I tak samo z każdego innego przedmiotu można to zrobić. No przecież jeżeli nauczyciel matematyki ma, czasami zdarza się, że ma równoległe klasy, no to w zasadzie przygotowuje ten sam materiał dla 2 klas równoległych, które w tym samym czasie zawsze może uczyć. I podobnie jest z innymi przedmiotami. To nie jest przecież tak, że każda godzina jest prowadzona z zupełnie inną klasą, przynajmniej w przytłaczającej większości wypadków.
Czy nauczyciele mają zadawać zadania domowe? Takie pytanie też się pojawiały.
To trochę tak jak ze szkołą tradycyjną, z uczącą tradycyjnymi metodami, pytanie, czy prace domowe są potrzebne. Ja uważam, że tak, tylko oczywiście z umiarem. I my wyraźnie w rozporządzeniu o kształceniu na odległość mówimy o tym, że nauczyciel, przygotowując materiał dla ucznia, w tym jakąś pracę domową, powinien brać pod uwagę jego możliwości psychofizyczne oraz czas, który jest potrzebny na to, aby tę pracę wykonać. Nie wyobrażam więc sobie, że trzymając już się tego przykładu matematyki, o którym pani wspomniała, że któryś z nauczycieli po omówieniu jednego czy dwóch przykładów, przepracowaniu ich z uczniami, potem nagle zadaje 50 albo 100 zadań na następny dzień. No to jest absurdalne, zarówno w tradycyjnej formule nauczania, jak i tej na odległość. Oczywiście nie można stosować tego typu metod.
Na jakiej podstawie nauczyciele mają wystawiać oceny uczniom i w związku z tym, jak będzie wyglądała klasyfikacja roczna uczniów?
Nauczyciel ma przede wszystkim ocenić postępy ucznia, nie tylko i wyłącznie za te kilka tygodni, kiedy jest nauczanie zdalne, ale przecież ocena końcoworoczna musi uwzględniać wysiłek z całego roku. Przecież zadanie pracy domowej, potem sprawdzenie, czy uczeń tę pracę wykonał poprawnie, czy nie, jest dosyć proste do sprawdzenia. Już matematyk czy polonista może przecież zadać wypracowanie, polonista zadać wypracowanie, matematyk rozwiązanie jakichś kilku przykładów czy zadań i potem sprawdzić, w jakiej formule, czy te zadania zostały rozwiązane prawidłowo. Uczeń przecież może odesłać wykonaną pracę w formie mailowej, co nie obciąża za bardzo komputera. Może przecież nawet w skrajnej postaci rozwiązać to zadanie czy zadania w formie pisemnej na kartce, zrobić zdjęcie i taki plik wysłać nauczycielowi do sprawdzenia. Przecież nauczyciel może wysłać tę pracę w określonym czasie, dać uczniowi, nie wiem, pół godziny, godzinę, tyle, ile według niego potrzeba do rozwiązania tych zadań, tak jak jest na klasówce, i potem sprawdzić tę pracę. Może również pracować metodą projektu, zadać grupie uczniów jakąś pracę do wykonania, wspólnie to wykonują i potem ocenić ten projekt. A jeżeli ma możliwość prowadzenia lekcji online w czasie rzeczywistym, no to wówczas taka lekcja przypomina mocno lekcje w klasie i może chociażby ocenić aktywność ucznia w trakcie tych zajęć, czy może go wziąć do ustnej wypowiedzi. My oczywiście w formie elektronicznej, online. My również przewidujemy, że gdyby któryś z uczniów miał problemy z opanowaniem materiału, no bo ta forma pracy jest nowością, nie każdy do niej dobrze się dostosuje, ma możliwości techniczne, tak jak pani mówiła, przewidujemy również możliwość i wręcz nakazujemy, aby dyrektorzy wprowadzili konsultacje nauczycieli dla swoich uczniów. Ta konsultacja może się odbywać przecież w różnej formule. Nie musi być to tylko i wyłącznie konsultacja w formule takiego dyżuru online na Facebooku czy jakimkolwiek w Skype'ie, przez który w tej chwili rozmawiamy, czy jakikolwiek inny komunikator, czy chociażby za pośrednictwem strony e-podręczniki.pl, która daje duże możliwości pracy z uczniami, ale może umówić się także na kontakt telefoniczny. Jeżeli te wszystkie metody są niemożliwe, to wyobrażam sobie także takie konsultacje fizyczne. Bo przecież szkoła nie jest miejscem zarażonym czy źródłem zarażenia. Jak rozumiem, w ciągu tych kilkunastu dni, które minęły od zamknięcia szkół, dyrektorzy wykorzystali ten czas między innymi na to, aby pracownicy obsługi porządnie wyczyścili szkołę, zdezynfekowali ją. Uczniowie przecież w tej chwili, nauczyciele w szkole nie przebywają, więc obsługa spokojnie może doprowadzić do tego, żeby szkoła wręcz błyszczała. I jeżeli nauczyciel chciałby z pojedynczym uczniem umówić się na konsultację w szkole, to ja też bym tego takiej metody nie wykluczał, bo przecież jeżeli uczeń i nauczyciel będą po dwóch stronach sali, będzie ich dzieliła odległość około 10 metrów, to nie stwarzają dla siebie wzajemnie żadnego zagrożenia.
Od jutra samorządy będą mogły wnioskować o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Uczniów bez dostępu do sieci czy komputera, według różnych szacunków, mowa jest o kilkunastu procentach, nawet o 16%. I czy każdy z tych uczniów na pewno otrzyma laptop czy tablet i dostęp do internetu?
Jeszcze raz powtórzę. Nie muszą być zajęcia prowadzone tylko i wyłącznie online za pomocą komputera. Także telefon komórkowy jest bardzo prostym i łatwym sposobem komunikowania się za pomocą SMS-ów czy po prostu połączenia głosowego. I to trzeba brać pod uwagę. Liczba telefonów komórkowych w Polsce jest tak duża, że to są naprawdę wyjątkowe rodziny, w których tego typu urządzenia nie ma. Po drugie, to samorząd odpowiedzialny jest za wyposażenie szkół. My oczywiście nie mamy pretensji do samorządów o to, że nie przygotowały się na nauczanie na odległość, ponieważ no, nikt tak naprawdę nie spodziewał się takiej sytuacji i nie można było tego zrobić. Ale to samorządy od wielu lat miałem sygnały, że nie inwestowały, przynajmniej niektóre z nich, nie inwestowały w wyposażenie szkół. Dziś staramy się zachęcać samorządy do tego rodzaju zakupów, ale także zaoferowaliśmy pomoc ze strony państwa. Z jednej strony będzie to kilka tysięcy komputerów, które bezpośrednio Ministerstwo Cyfryzacji będzie mogło przekazać części kilkuset samorządom w Polsce. Tutaj kierowaliśmy się przede wszystkim taką zasadą, że te samorządy nieco biedniejsze oraz tam, gdzie jest większa liczba dzieci korzystających z pomocy społecznych bądź duża liczba rodzin wielodzietnych. Rozumiemy, że w tych sytuacjach jest trudniej o sprzęt i tam w pierwszej kolejności przekażemy takim gminom po kilkanaście komputerów, czyli taką pełną pracownię komputerową. Oprócz tego Ministerstwo Cyfryzacji z oszczędności z programów cyfrowych wygospodarowało kwotę 180 milionów złotych, które podzieli pomiędzy samorządy. Będzie to kwota od 30 kilku tysięcy do 100 tysięcy złotych na samorząd, które będą mogły być przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, laptopów, tabletów, czy ewentualnie wykup dostępu do sieci internetowej. Mamy nadzieję, że da to impuls do tego, aby także samorządy dołożyły swoje pieniądze i tam, gdzie będą większe potrzeby, także uzupełniały ten brak komputerów. Przypomnę jeszcze raz, że jest to dodatkowa pomoc ze strony państwa, a nie obowiązek. Za wyposażenie szkół odpowiadają samorządy. Dziękuję. Wiem, że część samorządów zresztą dostrzega tę sytuację i z własnej inicjatywy już kupowała sprzęt.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Do widzenia.
Dziękuję również.
Gość dnia Radia Gdańsk.